Naukowy zawrót głowy.
Artur Wolski, dobry wieczór. Za chwilę dowiemy się, ile nauka może zrobić dla medycyny. Gościem pierwszego programu Polskiego Radia jest pan profesor Andrzej Czyżewski z Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej. Dobry wieczór, panie profesorze.
Dobry wieczór.
CyberOko to opracowanie, które wygrało tegoroczny konkurs Polski Wynalazek 2013. Co potrafi CyberOko i z myślą, o kim zostało stworzone?
CyberOko jest jednym z naszych opracowań, które wpisują się w taki szerszy nurt narzędzi do porozumiewania się człowieka z komputerem, które próbujemy stosować w medycynie. CyberOko jest systemem śledzenia wzroku użytkownika komputera. W naszym zastosowaniu jest to bardzo specyficzny użytkownik, bo to są ludzie znajdujący się w śpiączce, czyli nie mogący porozumiewać się z otoczeniem, jednak potrafią wyrażać swoją świadomość, swoje reakcje za pomocą wzroku i to właśnie przechwytuje komputer.
Czy osoba chora, na przykład sparaliżowana, ma szansę kontaktowania się z otoczeniem za pomocą gestu, za pomocą mowy? Jaką rolę odgrywa tutaj interfejs multimedialny?
Są to zróżnicowane schorzenia, zaczynając od dzieci, które w wieku wczesnoszkolnym cierpią na taki porażenny paraliż kończyn. Te dzieci są wykluczone z tej ery cyfrowej, z możliwości korzystania z komputera. Dla nich też mamy pewne rozwiązania. Otóż komputer śledzi usta dziecka i dziecko wydaje komendy komputerowi za pomocą ust. Naśladuje mysz komputerową, może wodzić kursorem myszy komputerowej. Również cały szereg innych rozwiązań opracowaliśmy, z których to wspomniane przez pana redaktora CyberOko jest takim, stosowanym jest dla najtrudniejszych przypadków, dla osób sparaliżowanych całkowicie, dla osób bez komunikacji słownej. Jednym z zastosowań tego CyberOka jest możliwość syntezy komunikatów słownych przez komputer na podstawie zleceń dawanych przez użytkownika za pomocą wzroku. Także ta osoba sparaliżowana, całkowicie bez komunikacji, może spowodować, że komputer za nią przemówi. My nie widzimy na co dzień tych ludzi, którzy są czy sparaliżowani, czy dotknięci innymi takimi dysfunkcjami bardzo silnymi. Ci ludzie znajdują się gdzieś w ośrodkach pomocy, znajdują się w domach, rzadko wychodzą na ulicę, ale statystyki pokazują, że jest ich bardzo wielu. W krajach zachodnich więcej tych ludzi widać. Oni korzystają częściej z pomocy różnych technicznych, ale my szukamy takich zastosowań, których nie było jeszcze. A nawet jeśli naśladujemy pewne rozwiązania, to i tak robimy je po swojemu i tak nie jesteśmy niestety w stanie wypełnić tej luki, która istnieje na rynku tego typu rozwiązań. Mógłbym tutaj wspomnieć o różnego rodzaju stymulatorach, na przykład wzrokowych, słuchowych, ruchowych. To są rozwiązania bazujące i na sprzęcie dołączonym do komputera i na oprogramowaniu oczywiście. Także nie jest to zwyczajnie jakiś prosty program komputerowy, tylko komputer musi mieć różne przystawki w rodzaju mikrofonów, kamer. Czasem są to kaski EEG, czyli elektroencefalograficzne, za pomocą których odbierane są impulsy ze skóry głowy.
I teraz osoba, która nie widzi na przykład albo nie słyszy, jeżeli dostanie jeszcze trudny do obsługi sprzęt, to może się w tym wszystkim pogubić. A to chodzi o to, żeby to było łatwe, przyjazne, i to ma służyć ludziom.
Tu pan redaktor dotknął najistotniejszej sprawy. Dzisiejsza technologia ma wyglądać prosto, a za tym prostym interfejsem użytkownika dopiero jest świat skomplikowanych pewnych procedur przetwarzania obrazów czy sygnałów. To widzimy na przykład w dobrze dopracowanych smartfonach, telefonach komórkowych. Obsługa jest bardzo prosta, ale każdy zdaje sobie sprawę, że za tym tkwi niezwykle złożona technologia. My mamy nasze urządzenia w różnych ośrodkach, na przykład w Toruńskiej Fundacji Światło, która opiekuje się ludźmi w stanie wegetatywnym. Ostatnio zainstalowaliśmy w Gdańskim Centrum Traumatologii, tam są zróżnicowani pacjenci, również w podobnym centrum w Obornikach Śląskich i korzystający z tych rozwiązań ludzie mają różne historie chorób. To są udary, to są wylewy, paraliże, to są topienia na przykład, utrata świadomości, to są niedosłuchy, niedowzroczności. I nasi doktoranci pracują z tymi ludźmi tak długo, dopóki nie znajdą rozwiązania pozwalającego na korzystanie z tych technologii, a więc odpowiednio prostego i odpowiednio dobrze dostosowanego do potrzeb indywidualnych pacjentów.
Jaka jest dostępność tych urządzeń? Czy one są bardzo drogie? Bo przecież prawda jest taka i życie jest brutalne, że te osoby, które są chore, to najczęściej też nie mają pieniędzy, nie mają środków. Czy to nie przerasta ich możliwości? Czy to jest coś, z czego będą mogli skorzystać?
Udostępniamy ten sprzęt, ale w ośrodkach pomocowych, tam gdzie trafia, czy jest pod opieką znaczna liczba pacjentów, dlatego że dzisiaj nie stać nas na to, żebyśmy zamontowali podobne urządzenia w prywatnym mieszkaniu potrzebującej osoby. No i również nasi doktoranci nie są na tyle odporni psychicznie, żeby wchodzić w ten dramat, bo jesteśmy jednak informatykami i elektronikami i angażować się każdorazowo w sprawy tych osób chorych. Natomiast w ośrodkach pomocy jest wykwalifikowany personel, przygotowany od strony medycznej. To są często bardzo zaangażowani emocjonalnie terapeuci o dużej wiedzy, dużym doświadczeniu. I umieszczenie jednego takiego urządzenia w takim centrum opieki, no to daje dostęp 30, 40, 50 pacjentom i wtedy wcale to nie jest drogie. Także indywidualne osoby mogą skorzystać w ten sposób z tej pomocy. Ja chciałbym tu podkreślić, że w ogóle jest problem z diagnostyką, dlatego że każda osoba, która jest w niedowładzie, jest nieprzytomna, po 6 tygodniach jest urzędowo kwalifikowana jako osoba, z którą nie ma kontaktu, osoba w stanie wegetatywnym. Tymczasem jest 40% błędnych diagnoz i wiele z tych osób zachowuje albo resztkową świadomość, albo wręcz nawet całkowitą świadomość, pozostając w syndromie zamknięcia. Czują i myślą tak jak my, tylko nikt o tym nie wie. I pierwszą rzeczą, którą można byłoby poprawić, jest właśnie skuteczność diagnostyki osób znajdujących się w tym stanie. Natomiast terapia, to jest otwarty rozdział, nad którym trzeba w dalszej kolejności pracować również.
Podobno pracują Państwo nad aparaturą, która właśnie potrafi skutecznie nawet od człowieka stwierdzić, czy nastąpiła śmierć kliniczna. Skąd pomysł na takie badania?
Ja myślę właśnie, że tutaj ta skala tych 40% błędnych diagnoz jest takim naprawdę dużym wyzwaniem i dla świata medycyny, i dla świata techniki. I to nie tylko w Polsce, to są dane Światowej Organizacji Zdrowia wynikające z pewnych takich badań na szerszej populacji. Albo resztkowa świadomość, czyli ta osoba zachowuje jakiś minimalny stan, aż do pełnej świadomości. I teraz możliwości diagnostyki są niewielkie. Jest kilka takich standardowych testów opracowanych, polegających na tym, że lekarz wykonuje pewne gesty, dotyka tego pacjenta, jest tak zwana skala przytomności Glasgow, wypełnia pewną ankietę, coś z tej ankiety wychodzi. Natomiast nie jest w stanie zauważyć subtelnych reakcji pacjenta, które na przykład zmieniają się z czasem albo zmieniają się w ciągu doby. I tylko rozwiązanie techniczne, stale czuwające przy pacjencie, może doprowadzić do bardziej skutecznej diagnozy.
A jak działa to urządzenie? Jak ono pracuje, panie profesorze?
Pierwszą częścią urządzenia jest kask elektroencefalograficzny, który zbiera potencjały czynnościowe z skóry głowy pacjenta i specjalne oprogramowanie, które analizuje te potencjały. Więc pacjent, który rzeczywiście w stanie śmierci klinicznej, to ma te wykresy prawie płaskie. To znaczy rzeczywiście widać, niewiele się dzieje w tym mózgu. Natomiast można obserwować reakcję pacjenta, można nawet mówić do pacjenta, spróbuj poruszyć prawą ręką. Oczywiście pacjent nie wykona tego gestu, bo jest sparaliżowany, ale widzimy to w obrazie elektroencefalograficznym, że został przez mózg wysłany sygnał do prawej ręki. A więc ile taki prosty test może przynieść informacji?
No właśnie, to znaczy, że pacjent nas usłyszał, że chciałby to zrobić, tylko nie może. To znaczy,
tak
że
jest.
Do niego ta informacja dociera, że żyje, że myśli, że wszystko jest w porządku, tylko po prostu ma ten niedowład, który mu uniemożliwia wykonanie tej czynności.
Tak, on też nie ma sposobu, żeby potwierdzić, że zrozumiał tę komendę, prawda? Nie tylko usłyszał, ale potrafił ją przetworzyć, zrozumieć i wyraził wolę wykonania. To jest kilka różnych stadiów, to różne części mózgu biorą udział w tych poszczególnych czynnościach, takich jak słyszenie, czy przetworzenie informacji, czy intencja ruchu. I tylko poprzez zastosowanie właśnie odpowiednich urządzeń komputerowych możemy tak szybko zdiagnozować te wszystkie czynności.
A przede wszystkim nie pomylić się i nie stawiać błędnej diagnozy, że pacjent jest w stanie głęboko wegetatywnym, no i że nic do niego nie dociera, prawda?
Tak jest, ale to można pójść za tym dalej i my właśnie teraz próbujemy skonstruować urządzenie, które nazywamy cyberłóżkiem, po angielsku cyberbed, które umożliwi również temu pacjentowi sterowanie urządzeniami wokół niego, tak żeby on nie był tylko zdany na opiekę rodziny czy terapeuty, ale mógł sobie sam coś włączyć, na przykład odbiornik telewizyjny, czy zgasić światło, czy zmienić temperaturę w pomieszczeniu, czy włączyć wentylator, czy uruchamiając odpowiednie siłowniki w łóżku, podnieść sobie oparcie i tak dalej. Może to wykonać, że tak powiem, siłą woli, albo może zlecić te czynności komputerowi poprzez wskazanie odpowiednich ikon na ekranie komputerowym.
Za pomocą wzroku. Panie profesorze, choroba Parkinsona to choroba, z którą walka jest bardzo trudna. Drżenia ciała, jakie towarzyszą przy tej chorobie, tylko z czasem właściwie się nasilają. Czym jest, panie profesorze, UPDRS dla lekarza, ale i dla pacjenta?
To jest taka międzynarodowo zunifikowana skala oceny nasilenia objawów choroby Parkinsona. Test związany z tą skalą wygląda dość prosto i banalnie, mianowicie lekarz wykonuje w powietrzu za pomocą własnej ręki różne gesty, angażując palce, kciuk, całą dłoń, na przykład dotyka kciukiem palca wskazującego, obraca dłoń w odpowiedni sposób i tak dalej. Tych testów, o ile dobrze pamiętam, jest 21. I pacjent powinien te gesty powtarzać za lekarzem. Lekarz obserwuje jakość wykonania tych gestów, ocenia, no i mamy stan pacjenta, stan jego dyspozycji, stan nasilenia objawów w danej chwili. Z tym, że w ciągu doby, w ciągu kolejnych dni ten stan u pacjenta może się bardzo zmienić, a jednocześnie dawka leków, którą powinien przyjmować, bardzo silnie zależy od nasilenia tych objawów. I wpadliśmy na pomysł, i to było realizowane w ramach projektu europejskiego wspólnie z partnerami z zagranicy, żeby zaangażować komputer i kamerę do interpretacji tych gestów, zastępując w ten sposób lekarza.
Panie profesorze, a co z badań, opracowań, które powstają w zespole, którym pan kieruje w Politechnice Gdańskiej? Uważa pan za takie wyjątkowo cenne i obiecujące w służbie medycyny, w służbie człowieka?
W tej chwili pracujemy nad synchronizacją półkul mózgowych. Otóż okazuje się, że nasze dwie półkule mózgu, kiedy nie współgrają ze sobą odpowiednio, są źródłem różnych, bardzo czasami zaskakujących deficytów. Na przykład ostatnie wyniki badań naukowych powiązały asynchroniczną pracę półkul mózgowych z takimi objawami u dzieci jak dysleksja, dysgrafia, jąkanie się, trudności w przyswajaniu wiedzy, a nawet ten taki syndrom niepokoju ADHD, czyli tą nadpobudliwość ruchową dzieci i tak dalej. Okazuje się, że również wykorzystując komputer multimedialny można diagnozować tego typu właśnie deficyty synchronizacji półkul mózgowych, ale można je także usprawniać, trenować właściwą synchronizację. I mamy wyniki już prób z naszym oprogramowaniem, które pokazują, że można osiągnąć bardzo duże postępy z dzieckiem poprzez właśnie taki prosty trening synchronizacji półkul mózgowych. I my traktujemy tutaj ucho jako takiego swojego rodzaju wejście do mózgu. Mamy dwoje uszu i możemy nadawać odpowiednie sygnały synchronizujące półkule mózgowe. To w tej chwili właśnie nas ekscytuje, nad tym pracujemy i z tego spodziewamy się uzyskać kilka nowych aplikacji.
Panie profesorze, bardzo przepraszam za to już takie szalenie prywatne pytanie, ale reprezentuje pan dziedzinę wiedzy, to są nauki inżynieryjne, w których jest tyle empatii, tyle miłości do człowieka i tyle zaangażowania do tego, by drugiemu człowiekowi podać rękę i mu pomóc. Skąd takie zainteresowanie i dlaczego zdecydował się pan właśnie iść tą drogą?
Ja kieruję Katedrą Systemów Multimedialnych. Dzisiaj w rozmowie z panem redaktorem koncentrujemy się na tych zastosowaniach medycznych, ale mamy też zastosowania w ochronie dziedzictwa kulturowego, mamy zastosowania w dziedzinie bezpieczeństwa, ale muszę przyznać szczerze, że te inne projekty chwilami wydają mi się mało ważne w porównaniu z projektami, które służą ludziom będącym w ciężkim stanie albo dzieciom potrzebującym wsparcia w procesie edukacji. Więc w naturalny sposób, właśnie kierując się tym wspomnianą przez pana redaktora empatią, coraz więcej uwagi przywiązujemy do tych projektów z dziedziny medycyny.
Panie profesorze, to co pan robi jest ogromnie ważne, szczególnie dla ludzi chorych i za to panu bardzo serdecznie dziękujemy i prosimy o jeszcze.
A ja bardzo dziękuję za pomoc w upowszechnianiu tych rozwiązań i tych idei.
O nauce w służbie medycyny mówił nam dziś pan profesor Andrzej Czyżewski z Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej. Bardzo dziękuję panie profesorze.
Dziękuję.
A za uwagę dziękuję również państwu. Artur Wolski.